Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swojego sługi Dawida, jak to zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów, dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i w cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, siostry i bracia, w tym fragmencie z drugiej księgi Samuela, z 7 rozdziału, którego to wspólnie wysłuchaliśmy, zostajemy doprowadzeni do pewnego szczytu w tych rozważaniach zaczerpniętych ze Starego Testamentu. Oto najważniejsze, według opinii biblistów, najważniejsze proroctwo Starego Testamentu. To najwyraźniejsze proroctwo, które ukazuje znaczenie linii Dawidowej, znaczenie królewskiej linii Dawida. Pamiętamy rozważania z poprzednich dni, tygodni. Najpierw w Edenie Bóg powiedział: wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty będziesz czyhał, a ty zmiażdżysz jego piętę. To było pierwsze. Można powiedzieć, rozpoczęła się mowa prorocza Boga, poprzez które to słowa chce przygotować lud swój na przyjście Zbawiciela. Potem było drugie mocne prorocze słowo, to wypowiedziane do Noego, to zawarte w cieniu, możemy powiedzieć, czy raczej w blasku tęczy po potopie, to proroctwo, które mówi o Semie, wybranym przez Boga, i o Jafecie, który będzie zamieszkiwał w namiotach Sema. A potem historia poszła już tym torem. 12 rozdział Księgi Rodzaju, ojciec Abraham, jego panowanie, obietnica potomka, potem narodziny Izaaka, potem Józef, jego bracia, wcześniej jeszcze Izrael i jego 12 synów. I tak dzień po dniu możemy powiedzieć, rok po roku, epoka po epoce, w tej historii zbawienia Bóg odsłania kolejne fragmenty tej większej całości. I przychodzi ten moment, kiedy Dawid jako król Izraela, można powiedzieć, osiągnął pewien sukces. Jest mężem sukcesu. Oto zostali pokonani jego wrogowie. Oto Jerozolima jest wtedy stolicą kraju, stolicą ludu. Oto król mieszka we wspaniałym pałacu. Można powiedzieć, jest dobrze, czy jest bardzo dobrze. I wtedy król doświadcza pewnego, dzisiaj byśmy powiedzieli, wewnętrznego zgrzytu. Oto uświadamia sobie, że ma wspaniały pałac. Uświadamia sobie, że osiągnął pewną pozycję. Jest jako lokalny władca, ten główny, ten dominujący. I doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że Arka Przymierza, ta święta skrzynia przykryta złotą przebłagalnią, na której krańcach siedzą dwoje cherubów, że oto zostaje ona w namiocie, że oto jest, można powiedzieć, w takim od ludzkiej strony, w takim poniżeniu. Muszę to zmienić. Jest konsultacja, czy jest orzeczenie woli swojej prorokowi, wstępna zgoda i korekta. Moi drodzy, korekta. Oto najszczersze pragnienie, pragnienie płynące z serca Dawida, zostaje zatrzymane przez Pana Boga. To jest jedna z najbardziej niezwykłych sytuacji, kiedy widzimy szczerość i prawość człowieka, kiedy widzimy gorącą miłość człowieka do Boga i chęć człowieka zrobienia czegoś wielkiego dla Pana Boga. A Pan Bóg mówi: zatrzymaj się. A Pan Bóg mówi: stop. Nie pójdzie według Twojego, ale będzie według mojego. Powtórzę to raz jeszcze, bo to jest taki ważny moment. Nie pójdzie według Twojego, ale będzie według mojego. To jest ta scena, moi drodzy, która odegra potem, czy nieraz będzie się w historii zbawienia też pojawiała. Kiedy my w tym roku wspominamy świętego Józefa, to ta zasada: nie pójdzie według Twojego, ale pójdzie według mojego. Zobaczcie w tej sekundzie, w tym momencie, kiedy Józef sprawiedliwy, cadyk, kiedy Józef kochający Boga podejmuje decyzję, aby odsunąć, aby oddalić Maryję. To jest według jego umysłu, pomysłu, sprawiedliwości, to jest najlepsze, co można zrobić. Bóg mówi: nie pójdzie według Twojego, ale pójdzie według mojego. To jest ta chwila graniczna, w której człowiek zostaje zaproszony, wezwany do tego, żeby swoją wizję, szlachetną wizję, sprawiedliwą wizję, żeby ją zostawić i przyjąć tę wizję, którą daje Bóg. I Bóg daje, zobaczcie, daje Dawidowi, daje tę obietnicę, że przyjdzie syn, że przyjdzie, że to nie Dawid zbuduje dom dla Boga, ale to Bóg utwierdzi dom Dawida. Tam, gdzie przeszedł do, gdzie anioł przyszedł do Józefa. Tam jest to objawienie, to pokazanie, że z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. I Józef wziął ją, wziął Maryję do domu, a Dawid zaczął tylko gromadzić materiał, aby świątynia została wybudowana przez jego syna Salomona, tego, który przynieść ma pokój. Moi drodzy, ważne jest to, abyśmy w swojej codzienności zmagali się z tym pytaniem, nie, czy coś jest dobrze, dobre, nie tylko, Boże, może źle powiedziałem, nie mamy się zmagać z pytaniem, czy muszę to zrobić, czy powinienem to zrobić, czy Pan Bóg chce, żebym to zrobił. W liście do Efezjan w 2 rozdziale czytamy, abyśmy wykonywali czyny, które zostały dla nas przygotowane, które dla nas zostały przygotowane przez Boga. Więc nie każdy czyn, który uważam za dobry, muszę zrobić. Nie każdy czyn, który inni mówią, powinieneś to zrobić, musisz to zrobić, bo to jest dobre, bo tak należy. Ci, którzy słuchają Boga w tym roku, zaczęli wpatrywać się w świętego Józefa, zadają sobie to pytanie, czy Bóg chce, żebym to zrobił? Czy Bóg tego chce? Czy to jest pragnienie Bożego serca? Zobaczcie, jakie to ważne, bo w wypadku Dawida, żeby to słowo się wypełniło, potrzebne było bez miary 1000 lat. To jest mniej więcej tak, kiedyś to sobie uświadomiłem i to mnie tak mocno poruszyło, jakby nasz król Mieszko otrzymał obietnicę i potem przez całą historię naszej ojczyzny ziemskiej ta obietnica była podtrzymywana i wyczekiwana. I w naszych czasach się zaczęła wypełniać. Dlatego tak ważnym jest, żeby upewnić się, żeby zdobyć to poznanie. Tak ważnym jest to proszenie do Boga o objawienie, o światło. Żeby wtedy, gdy zacznę coś czynić, robić, wiedząc, że Bóg jest wierny, wiedząc, że dotrzymuje słowa, żeby wtedy zaangażować się poczuciu bezpieczeństwa, że robię nie to, na co mam ochotę, ale robię to, do czego Bóg mnie wezwał i co Pan Bóg dla mnie przygotował. I moi drodzy, jeśli tak jest, to potem wszystko może się skończyć tym uwielbieniem, które dzisiaj usłyszeliśmy od Zachariasza, od ojca Jana Chrzciciela. Bo jeśli człowiek odkryje, że jest na Bożej drodze, jeśli człowiek odkryje, że wypełnia wolę Boga, to potem jego usta same się rozwiązują i może uwielbiać i może błogosławić Boga. Za kilka godzin siądziemy przy wigilijnym stole. Za kilka godzin, kilkanaście godzin, w naszych świątyniach zabrzmią wspaniałe kolędy. A my z otwartym sercem i umysłem, wyśpiewując dzisiaj w Betlejem, wyśpiewując kolędy, pamiętajmy, przychodzi światłość świata, przychodzi nasza światłość, aby rozświetlać nasze drogi, aby rozświetlać ścieżki naszego życia, abyśmy mogli rozpoznać drogę, którą mamy iść. I na tej drodze doświadczali mocy i radości z wypełnienia woli tego, który jest naszym Zbawicielem. Amen.